Ja, już część Boże, kłania się Państwu, Wiesław Pilch. Proszę Państwa, to jest trzecia odsłona artykułu, czy pokłosie. Ta trzecia odsłona to pokłosie mojego sposobu myślenia o neokolonializmie, współczesnym neokolonializmie. W przypadku Rosji to jest coś zupełnie nowego. Natomiast na przykład w przypadku Stanów Zjednoczonych, kolonializmu, neokolonializmu XXI wieku, XXI wieku, to jest coś oczywistego i wcześniej oczywiście. Natomiast na temat neokolonializmu Izraela, tak, Wielkiego Izraela, i też od 1947 roku chyba, o tym nikt nie mówi. Na temat neokolonializmu niemieckiego w ciągu ostatniej dekady, ja nie mówię o wcześniejszych, bo nie wspomnę o wcześniejszych hecach, no bo przecież w końcu polityka Bismarcka w odniesieniu do Polski to był czysty kolonializm, no ale powiedzmy sobie, że Bismarck to jest XIX wiek. Natomiast to, co wyprawiają Szwaby, świnie niemieckie teraz, w tym roku, 2023, no to jest czysty neokolonializm pod przykryciem Unii Europejskiej. A więc chciałem to, nie, w żadnym przypadku nie chciałem tego rozwodnić, rosyjskiego neokolonializmu. Nie. Natomiast chciałem Państwu pokazać, że ten neokolonializm ma się świetnie, że sama idea neokolonializmu ma się świetnie. Bo to, że Rosjanie są kolonialistami od 400 lat minimum, na wielkich obszarach obecnie południowej Rosji, a całej Syberii, całej swojej, w cudzysłowie, swojej Syberii. A jeszcze wcześniej Syberii Carskiej, a później Syberii ZSRR, a później Azji, azjatyckiej części ZSRR, to jest jakby oczywiste. Już nie mówię o tym kierunku zachodnim, no bo to my to wiemy wszystko doskonale. Natomiast chciałem zwrócić Państwu uwagę na ten neokolonializm amerykański. Ponieważ jakby się o tym w tym artykule nie mówi, no nic dziwnego, no. A foreign policy nie jest po to zorganizowany, ten dwumiesięcznik nie jest po to zorganizowany, żeby atakować własne gniazdo, srać we własne gniazdo, prawda? Natomiast rzecz w tym, że Stany Zjednoczone przynajmniej od II wojny światowej, od zakończenia II wojny światowej, stały się najprościej mówiąc państwem kolonialnym. I te wszystkie cechy państwa kolonialnego, czyli podporządkowywanie sobie innych narodów w najróżniejszy sposób, o których to sposobach tutaj wspomniano, czyli ruchy separatystyczne, inwazje wojskowe, nielegalne aneksje, rozmieszczanie najemników, cyberataki, manipulowanie wyborami, próby otrucia polityków oraz masowe kampanie dezinformacyjne, to było przez dziesiątki lat po II wojnie światowej domeną nie tylko Rosjan, ale również Amerykanów. Chciałem Państwu przypomnieć, że na przykład skąd się wzięła Pustynna Burza, operacja Pustynna Burza, Żydzi wymyślili sobie, że żeby napuścić Amerykanów na Irak, trzeba wymyśleć, że Irakijczycy, że Saddam Hussein ma bombę atomową. No i się zaczęło. A to był wymysł tych Żydów. Niczyj inny. Notabene Żydów w administracji amerykańskiej. Proszę sobie prześledzić, kto wówczas zajmował najwyższe stanowiska państwowe w administracji amerykańskiej. Cała Ameryka Południowa, Środkowa i Południowa. To przecież było jedno wielkie mieszanie w bagnie tych świń CIA, tych łajdaków CIA, którzy zmieniali rządy w Boliwii, w Ekwadorze, gdziekolwiek, na Dominikanie, jak chcieli. To oni tam prowadzili politykę dziel i rządzi. To była polityka kolonialna. Kolonialna lub powiedzmy sobie neokolonialna. A arabska wiosna to skąd się wzięła? Wzięła się z sufitu, tak? Proszę sobie, znaczy ja w tej chwili te rzeczy są niedostępne, dlatego że polska świnia pod tytułem redaktor Jankę, który był właścicielem blogosfery Salon 24, zlikwidował mi 380 wpisów, ale ja w czasie, kiedy arabska wiosna miała miejsce, ja mówiłem o tym, że to jest żydowsko-amerykański sposób na zniszczenie tej części, czyli południowej i wschodniej części Morza Śródziemnego, przylegającej interesami do żydostwa, do gówna żydowskiego. A proszę Państwa, no więc właśnie tu się mieszają te żydowsko-amerykańskie interesy, ten żydowski i amerykański kolonializm jest widoczny jak na dłoni. Chciałbym zwrócić, ja rozumiem, że Państwo możecie powiedzieć, a Ty jesteś antysemitą, albo czy Pan jest antysemitą, a w dodatku ma Pan antyamerykański punkt widzenia, to niech Państwo zwrócą uwagę na to, ile na świecie jest baz amerykańskich. Ile na świecie jest baz amerykańskich? A z tego, co ja wiem, to gdzieś koło 700, ponad 700. I to jest pierwsza rzecz. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, druga sprawa. Porównajcie Państwo mapy. Ja kiedyś zamieszczałem te mapy, ale no przecież nie musicie mi Państwo wierzyć. Zamieszczałem mapy, które pokazują rozrost państwa żydowskiego na terenach Palestyny w miarę upływu czasu od 1947 roku do teraz. Porównajcie sobie te mapy i zobaczcie, jak się, że kolonializm to niekoniecznie musi się odbywać przez wielkie mocarstwa. Wielkie terytorialnie, wielkie obszarowo. Nie, to również może się odbywać. Ten kolonializm może się odbywać również przez małe mocarstewka, które mają gigantyczne poparcie wielkich mocarstw. A więc bardzo prosiłbym, żebyście Państwo przedefiniowali sobie, znaczy swoim myśleniem, a przy pomocy swoich mózgów, zwój myślowych, mózgowych, żebyście Państwo przedefiniowali, redefiniowali neokolonializm. Ponieważ neokolonializm to nie tylko to, co się dzieje w Afryce, gdzie państwa europejskie w dalszym ciągu, a pomimo tej rewolucji, w cudzysłowie, lat 50., których ja byłem świadkiem medialnym oczywiście, a które się odbywały, ale na przykład neokolonializm Indii, w Indiach. Indie są w dalszym ciągu na pasku, chodzą na pasku United Kingdom. Dlaczego? Dlatego, że oni się do tego przyzwyczaili. Hindusi się przyzwyczaili do myślenia kategoriami, że stolica, tak naprawdę stolica to jest w Londynie, a nie w New Delhi. Tak jak Brytole, tak jak, przepraszam, Australijczycy, kangury myślały jeszcze w latach 70. Ja byłem tego świadkiem, bo rozmawiałem z takimi ludźmi, z kangurów, że stolica ich świata, ich brytolskiego świata jest, Commonwealthu, jest w Londynie. Więc jeśli Państwo myślicie, że ten neokolonializm już przeszedł, już minął jego czas, to się wszystko skończyło, to jest jedna wielka bzdura. O tym nikt się nie mówi. O tym się nie mówi. Natomiast to ma miejsce. To, że o tym się nie mówi, to nie oznacza, że to nie ma miejsca. Że ten fakt nie ma miejsca. Ja cały czas liczę na to, że być może, już teraz tylko być może, Państwo macie własne mózgi i Państwo potraficie myśleć własnymi kategoriami. Że Państwo macie własne kryteria myślenia i potraficie być krytyczni nie tylko w stosunku do mnie, ale w stosunku do wszystkich tych oficjalnych informacji z wielkich portali, które czytają setki tysięcy ludzi. Bardzo bym sobie życzył, abyście Państwo właśnie byli tak bardzo krytyczni. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.